Wstydzę się, że jestem człowiekiem. Człowiek jest największym szkodnikiem, jaki żył dotychczas na Ziemi. Prosty przykład. Zabicie słonia dla kłów, rekina dla jego oleju, tudzież aligatora bądź tygrysa dla jego skóry. Prowodyrem tego wszystkiego jest narzędzie zniewolenia. Zielony papier z lasu z namalowanymi cyferkami. Pokażcie mi inny gatunek, który zabija dla zysku. Giovanni Giampietro. Dlaczego to robiłem? Odpowiedź jest prosta. Chciałem zarobić. W tamtych czasach to, co robiłem, było łatwym, dobrym pieniądzem. Niestety, wszystko ma swoją cenę i niemal nie straciłem życia przez moją pychę, egoizm i chęć zysku. Niezliczenie wiele czynników złożyło się na to, że żyję i znajduję się w tym miejscu. Czy chcę was przed tym ostrzec? Nie, to nic nie da. Tysiące osób próbuje edukować, przekonywać, żeby nie robić tego czy tamtego. Jednakże słowa są niczym w porównaniu z chęcią zarobienia gotówki. Wokół rozbrzmiewał hałas tłuczących się szklanych butelek i śmiejących się pijanych mężczyzn. Byłem jednym z nich, aczkolwiek mój stan upojenia na szczęście pozwalał na to, aby wiedzieć, co się wokół mnie dzieje. Świętowaliśmy zabicie 3 jaguarów, 12 pum oraz 8 małp kapucynek. Zwierzęta są warte niemal 10 milionów dolarów. To tyle, ile łącznie każdy z naszej wyprawy zarobiłby w przeciągu 12 lat, zakładając, że zarabialibyśmy średnią krajową. Wszystkie truchła, niczym szmatę, zawiesiliśmy do góry nogami, aby wypłynęła wszelka krew wraz z wnętrznościami z rozprutego brzucha. Poczuliśmy się zbyt pewnie. Nie dostrzegliśmy kiedy, ale podczas zabawy podkradło się do naszego obozu dwóch miejscowych. Czego szukali? Prawdopodobnie jedzenia, ponieważ okoliczne ludy przemierają głodem. Za to u nas jedzenia było aż pod dostatkiem. Woleliśmy jednak zostawić zapasy dla nas na czarną godzinę. Reakcja najtrzeźwiejszych z nas była natychmiastowa, czyli chwycenie za broń i zarżnięcie dwójki złodziei. Przez chwilę zrobiło mi się ich żal, jednakże konkwistadorzy robili gorsze rzeczy. W tamtej chwili obchodził mnie tylko zarobek i tak samo jak wszyscy z nas, byłem w stanie dla niego zrobić niemalże wszystko. Rankiem zaniosłem ciała do największej rzeki na świecie, Amazonki, aby zatrzeć ślady morderstwa. Mam nadzieję, że się udało i owy incydent nie wyszedł dalej, poza nasze grono. Gdy przyszedłem, szef naszego zespołu, Emmanuel Smith, szykował naradę w sprawie dalszych działań. Staliśmy w szeregu, z niecierpliwością czekając na to, co powie Emmanuel. Wysoki brunet z oczami czarnymi niczym smoła. Gdybym go nie znał, powiedziałbym, że w jego oczach widać było śmierć. Posiadał lekki zarost oraz wyrzeźbioną szczękę. Był lekko otyły, lecz nadrabiał to swoją siłą i sprawnością. Stanął przed nami, lustrując każdego wzrokiem. Wziął głęboki oddech i zaczął mówić. Sytuacja nie jest za ciekawa. Im dalej zagłębiamy się w ten las, tym coraz bardziej puszcza daje się nam we znaki. Pamiętacie, jak podpaliliśmy kilkaset hektarów lasu? Pamiętamy. Odrzekli niemal wszyscy. Policja siedzi nam na ogonie. Od moich zaufanych kontaktów wiem, że przynajmniej połowa z nas jest podejrzana o podpalenie. Próbowaliśmy zrobić z nimi to, co z poprzednikami, ale twardzi są. Nie chcieli przyjąć w łapę. Cwaniaki i tak skubną sobie pensję z moich podatków. I teraz najgorsza rzecz. Mam kontynuować? Tak, kontynuuj. Odpowiedzieliśmy. 3 z naszych znaleziono martwych. Coś dużego, z ostrymi kłami bądź pazurami napadło ich, gdy pełnili wartę. Ich ciała były rozczłonkowane, a tułowia jednego z nich nigdzie nie znaleziono. Jak to się stało? Kiedy? Skąd o tym wiesz? Dopytywała grupa. Ekipa, która wypala puszczę, ich znalazła. Też jestem zszokowany, tak samo jak i wy. Wiadomo, kto to zrobił? Nie, dlatego wysyłam wszystkich na miejsce zbrodni. Przetrzepiemy każdy centymetr, aby znaleźć winnego, a potem skatujemy go na śmierć. Będzie nas łącznie 42 chłopa. Nie ma szans, że się ukryje. Prędzej czy później znajdziemy zabójcę bądź zabójców. Pozwól odciąć im kolana. Proszę. Wykrzyczał z nutką błagania w głosie niski, aczkolwiek umięśniony najemnik. Niebawem poznamy tożsamość tych skurwysynów. Potem oczywiście zabijemy ich tak samo jak resztę osób lubiących zaglądać tam, gdzie nie trzeba. No, co tak stoicie? Dupy do samochodów i w drogę. Wszyscy posłusznie posłuchali się swojego szefa i wsiedli do pojazdów. Dotarli do miejsca zbrodni w mniej niż 3 godziny. Czekała na nich już 10 uzbrojonych aż po zęby najemników, którzy byli żądni krwi. Wokół unosił się jeszcze dym ze spalonej ziemi oraz pobliskich drzew. Co kilka metrów leżały martwe, spalone żywcem zwierzęta. Te, które przeżyły, a ich ciała były poparzone do tego stopnia, że nie mogły się ruszać, leżały mimowolnie łkając i błagając o śmierć. Nie mieliśmy jednak czasu spełnić tej prośby. Matka natura musiała poradzić sobie sama. Szef kazał spalić parę kilometrów kwadratowych, aby dać znać mordercom, że wiemy o zamordowaniu trójki naszych ludzi. Ciała zostały przykryte czarnymi workami na śmieci. Szef uklęknął przy nich, oddając należyty szacunek. Najemnicy docenili ten gest. Wszyscy uklękli na jedno kolano i odmówili modlitwę za poległych. Szef zyskał naprawdę wiele w oczach swoich ludzi. Wszyscy do mnie. Musimy omówić plan. 40 najemników wraz ze mną podeszło do szefa z naładowanymi karabinami AK-47. Każdy miał na sobie czarne, szare bądź w kolorze moro spodnie, czarną bluzkę oraz kamizelkę w leśnych, kamuflujących barwach. W specjalnych kieszeniach mieliśmy włożone 3 magazynki oraz 2 granaty. Większość miała przypiętą krótkofalówkę, gdyby ktoś miał problemy zagrażające zdrowiu bądź życiu. Byliśmy dobrze uzbrojoną grupą, która mogłaby zmieść w pył przeszkolonych, zawodowych brazylijskich żołnierzy. Myślę, że najważniejsze jest zapewnione. Zapłata. Wszystkie zwierzęta, które upolowaliśmy, trafiły na czarny rynek. Dostaniemy za to parę milionów. Za spalenie niemal 50 km² puszczy, państwo przeleje nam do końca tygodnia pokaźną zapłatę. Dostaniecie ekstra premię z racji na okoliczności. Naliczę wam na łebka 25% premii od umówionej kwoty. Rodziny ofiar oczywiście dostaną sowite odszkodowania. Z racji tego, że jest nas 42, podzielimy się na 4 grupy. Każda będzie liczyć po 10 osób. 2 nieparzyste osoby zostaną w bazie i będą wsparciem logistycznym. Będziesz to ty i ty. Wskazał palcem na 2 szczupłych mężczyzn stojących przed nim. Będziecie zbierać informacje od każdego z nas. Gdy będzie nam brakować amunicji, reszta jest w skrzyni. Jeśli będzie zasięg, podamy wam współrzędnej, któryś z was musi do danej grupy proszącej o zasoby dotrzeć jak najszybciej będzie w stanie. Będę szedł z 1 grupą. 1. grupa 10-osobowa idzie na południe, 2. na wschód, 3. na zachód, a moja idzie na północ. Przeszukajmy każdy centymetr i znajdźmy tych skurwysynów. Nasze morale były wysokie. Był to dobry czynnik, który dopingował nas, aby iść w głąb dżungli. Trafiła mi się grupa z szefem, więc musiałem się 100 razy bardziej starać, aby po wykonanym zadaniu dostać ewentualną, sowitą premię. Szkoda, że człowiek nie ma zdolności spoglądania w przyszłość. Wtedy to by się nam strasznie przydało. Szliśmy gęsiego, jeden za drugim, osłaniając przód, tyły, jak i boki. Byliśmy niczym tarcza, której zasięg ognia sięgał każdej strony. Szedłem jako czwarty. Za mną szedł szef. Widać było, że wszyscy są zestresowani. Nawet u najbardziej doświadczonych najemników były widoczne cieknące krople potu spowodowane stresem. Każdy krok przybliżał nas bardziej ku nieznanemu. Wnet, pierwsza osoba z przodu, prowadzący całej grupy, podniósł rękę, rozkazując zatrzymanie się i skupienie większej uwagi na terenie rozciągającym się wokół oddziału. Fałszywy alarm. Najwyraźniej jego uwagę przykuło jakieś małe stworzenie. Szliśmy dalej z bronią w gotowości w razie nagłego ataku wroga bądź innego zagrażającego nam zwierzęcia. To się porobiło, prawda, szefie? Zrobię wszystko, by znaleźć odpowiedzialnych za to morderców. Zapłacą za to, co zrobili. Nawet nie wiesz, jak mnie cieszy ta wiadomość. Jeśli chcemy, aby zarabianie pieniędzy było dla nas przyjemne i łatwe, musimy ukatrupić najpierw odpowiedzialnych za śmierć naszych towarzyszy morderców. W zawodowym slangu to, co teraz robimy, nazywa się eliminacją konkurencji. Jak szef myśli? Zacząłem. Gdzie się mogą ukrywać? Ilu ich jest? Wiesz co? Wydaje mi się, że jest ich mało. Nie więcej niż 5. Gdyby było ich więcej, skorzystaliby z przerw na papierosa, obiadu, tudzież snu i zaatakowali wszystkich pracowników. Zaatakowano jednak tylko garstkę. I to jeszcze w tak okrutny sposób, jakby chcieli przekazać nam wiadomość. Niestety, to im nie wyjdzie. Nie przestraszyliśmy się i nie powstrzyma nas to przed tym, co chcemy zrobić. Dokładnie. Gdyby nie uzbrojenie, to nie miałbym takiej pewności, jaką mam teraz. Spokojnie, nowe. Tutaj są zawodowcy. Znajdziemy ich i wracamy do roboty. Dalszy marsz toczył się w nieustannej ciszy. Przerywana była ćwierkaniem ptaków, w znacznej większości papug oraz odgłosem stworzeń, takich jak kuny, małpy bądź ocelote. Ciszę przerywało również łamanie leżących gałęzi pod ciężarem butów najemników. Po drodze napotkaliśmy rozerwane na dwie części truchło niedźwiedzia malajskiego. Futro miał czarne, przesiąknięte krwią. Po dłuższym przyglądaniu się, wszyscy stwierdziliśmy, że zwierzę posiada identyczne rany co nasi towarzysze. Albo było ich dużo, albo to, co zabiło naszych przyjaciół i tego niedźwiedzia, jest naprawdę ogromne. Ktoś powiedział. Też mi się to nie podoba. Teraz powoli wszystko nabiera innego wydźwięku. Nie wiem do końca, co się czai w tej pieprzonej dżungli. Nie jesteśmy pewni w 100%. Wy wiecie? Nie wiecie. Nie chcę się przekonywać, co tam jest. Uspokój się, do cholery. Uspokój się! Wykrzyczał jeden z najemników. Panika nic ci nie da. Jeśli jest większe, trudno. Zarobimy na tym ogromne, wręcz ciężkie dziesiątki milionów za odkrycie nowego gatunku. A jeśli uda nam się to schwytać i przetransportować do jakiegoś zoo w Ameryce, albo w Europie? Nawet nie wiecie, jaka teraz szansa otwiera się tuż pod naszym nosem. Dlatego proszę wszystkich, abyście zachowali spokój. Ma rację, powiedział uradowany szef. Radiowe, włącz radio i skontaktuj się z bazą. Najlepiej, żebyś skomunikował się też z innymi grupami i opowiedział im, co planujemy. Rozkaz, szefie. Mówisz i masz. Chwycił za radio i po paru sekundach, skutecznie kręcąc pokrętłem, nawiązał kontakt z jednym z oddziałów. Oddział północ do bazy.
Zgłaszam bazę, odbiór.
Natrafiliśmy w lesie na rozczłonkowane truchło niedźwiedzia.
Nie byle co robi coś takiego. Może to jaguar albo puma?
Nie. Zbyt dokładne rozcięcia. Po drugie, nie mają nawet takich wielkich pazurów.
To co to może być? Jacyś tubylcy z maczetami?
Nie wiemy, aczkolwiek rany są łudząco podobne do tych, które znaleźliśmy na miejscu zbrodni naszych towarzyszy.
Cholera. Dobra, zaznaczcie to miejsce na mapie. Gdy wszystko się wyjaśni, zajmiemy się tym truchłem.
Oznaczymy to miejsce poprzez wbicie czerwonej flagi. Wtrącił się szef.
Zrozumieliśmy, zapisujemy.
Połączcie się z resztą oddziałów. Przekażcie im nowinę. Niech uważnie się rozglądają i badają każde napotkane truchło. My przez ten czas upolujemy coś dobrego, bo prędzej czy później skończą nam się zapasy żarcia, a nie mogę pozwolić, by chłopcy byli głodni.
Rozkaz, szefie.
Cieszę się, bez odbioru. Rozbrzmiał chwilowy pisk, powodujący sekundowe dudnienie w uszach. W oka mgnieniu radio zostało wyłączone, a reszta oddziału mogła spokojnie poszukiwać kogoś lub czegoś odpowiedzialnego za zabicie najemników. Rozłożyliśmy obozowisko w pobliżu truchła niedźwiedzia. Mieliśmy nadzieję, że myśliwy przejdzie po swoje trofeum i zastrzelimy go, gdy tylko nadarzy się okazja. Tak się jednak nie stało. Mieliśmy 5-godzinny odpoczynek. W międzyczasie szef, ja i dwóch innych mężczyzn udaliśmy się na polowanie. Zabraliśmy ze sobą radio, a to co usłyszeliśmy zmroziło nam krew w żyłach.
Halo, tu baza. Mamy nieciekawe wieści. Odbiór.
Oddział Północ zgłasza się. Jakieś problemy? Odbiór.
Straciliśmy łączność z oddziałem Wschód. Inne oddziały też nie mogą złapać z nimi kontaktu. Myśleliśmy, aby wysłać dla spokoju połowę osób z oddziału Południe, jak i Północ, ale na to musimy dostać pozwolenie szefa.
Nie zgadzam się. Nigdy. Jesteśmy rozsiani po całej pieprzonej dżungli. To jak ma niby działać radio? To nie jest centrum Waszyngtonu. Za co wam do cholery płacę? Myślcie tym łbem i nie zgłaszajcie mi takich problemów. Jedynie morale osłabiacie. Nie ma z nimi kontaktu, bo są na takim terenie, gdzie kontaktowanie się poprzez radio i inne badziewia jest niemożliwe.
Zrozumiałem. Nie mamy już nic więcej do przekazania, szefie. Bardzo przepraszam.
Spierdalać. Ponownie rozbrzmiał głuchy pisk, trwający nie dłużej niż 2 sekundy. Szef zrobił się czerwony z nerwów, przez co usiadł płasko na ziemi, łapiąc się za czoło. Zaczął je ugniatać w celu uspokojenia emocji i zebrania myśli. Co szef taki wkurzony? Spytałem z nieukrywaną ciekawością. Domyślamy się, że to wina puszczy. Spokojnie. Nie teraz, przepraszam. Potrzebuję pobyć trochę sam. Wstawszy z ziemi, nie wziął ze sobą swojego notesu, z którym nie rozstawał się nawet na 5 minut. Najwidoczniej musiał mu wypaść z kieszeni. Po 15 sekundach niezręcznej ciszy odezwał się najstarszy stażem najemnik. Ciekawe, co ma w tym swoim notesie. Coś przed nami ukrywa. Czuję, że jeszcze wiele nas zaskoczy. Mężczyzna schylił się w okamgnieniu i podkradł notes, który był pilnie strzeżony przez szefa wyprawy. Co ty robisz? Wiesz, co on nam zrobi, jak się dowie? Spytałem poddenerwowany, szepczącym głosem. W odpowiedzi dostałem jedynie uciskającego, wskazującego palca na usta oraz krótkie: przeczytamy to, gdy będziemy sami. Po przyjściu szefa, cała grupa przyszykowała się na polowanie, aby podnieść morale egzotycznym, robionym na ogniu mięsem. Było nas 3, pozostałe 7 osób zostało i pilnowało tymczasowego obozu. Stwierdziliśmy, że kolacją, śniadaniem oraz obiadem będą ryby, więc przyszykowaliśmy nasze sieci rybackie. Weszliśmy do Amazonki. Ta rzeka jest tak ogromna, że ledwo dostrzegaliśmy drugi brzeg. A właściwie, to nie dostrzegaliśmy nawet jego. Czuliśmy się, jakbyśmy weszli do jakiegoś oceanu, ponieważ zapach, jaki unosił się z wody, przypominał ten, jaki unosi się z Atlantyku. Wiele słyszałem o Amazonce, że grasują tam rekiny, gigantyczne węże zdolne zjeść człowieka, a nawet delfiny. Przez niemal godzinę łowienia nie napotkaliśmy takowych stworzeń. Złowiliśmy ponad 20 ryb różnych gatunków, 8 z nich wypuściliśmy wolno. Resztę wzięliśmy dla siebie, aby je usmażyć, a potem wypełnić nimi swe spragnione brzuchy. Emanuel kazał nam chwilę poczekać, ponieważ musiał coś załatwić kilkadziesiąt metrów od nas. Na nasze szczęście, na łowę ruszył mężczyzna, który zabrał mu jego cenny zeszyt. Natychmiastowo go otworzyliśmy, a to, co w nim znaleźliśmy, zaparło dech w naszych piersiach. Znajdowała się w nim ogromna ilość różnorakich rysunków, począwszy od gigantycznych węży oplatających ludzi, aż po rysunek istoty z czerwonymi ślepiami i długimi, sięgającymi ziemi pazurami. Im dalej kartkowaliśmy notes, tym bardziej tajemniczy się stawał. Znaleźliśmy opisy zwierząt, które zostały sprzedane, opisy tortur na ludziach, którzy byli porywani do handlu organami. Niektóre z nich były naprawdę masakryczne, ponieważ niektóre jednostki nie skończyły nawet 6 lat. Pora to zamknąć, już dłużej nie mogę, powiedziałem cicho pod nosem. Masz rację, tylko co z nim zrobimy? To już najmniejszy problem, schowajmy go póki co. Poczekajmy na Emanuela i wracamy do obozu. Szef wrócił 10 minut później. Zebrali to, co złowili i wróciwszy do obozu, ucieszył ich widok pracujących towarzyszy. Chłopaki nie próżnowali. Dwóch rozkładało dla każdego z nas hamaki. Kolejna dwójka ustawiała pułapki, gdyby jakiś drapieżnik chciałby nas zaatakować podczas snu. Reszta zajmowała się ogniskiem. Wyglądało to mniej więcej tak, jak na każdej budowie. Jeden przygotowywał patyki oraz ognisko, dwóch stało i opowiadało sobie żarty. Nie przejmowaliśmy się smrodem ani zmoczonymi ciuchami. Ogień spowodował szybkie wyschnięcie, dym unoszący się z paleniska skutecznie zakrywał nasz zapach. Kolacja gotowa. Każdy mógł się najeść sporą, grubą i sytą rybą. Muszę przyznać, że jest to najlepsza ryba, jaką kiedykolwiek jadłem, stwierdziłem, przeżuwając pożywienie. Faktycznie, świetna jest. Znam ludzi, którzy wypływają w szerokie oceany w celu złowienia czego się da. Zaczął szef. Oficjalnie w papierach mają podbite, że łowią jedynie ryby, ale to, co się tam dzieje na statku, to już inna para kaloszy. Powie szef, co się tam dzieje? Dzieje się tyle, że dziękujcie Bogu za to, że pozwolił wam pracować w dżungli. Stąd możecie uciec w każdej chwili, natomiast ze statku nie macie szans. Musicie siedzieć te kilka miesięcy z tymi samymi ludźmi. Codziennie macie świadomość, że jeśli zmarnujecie płetwę rzadkiej ryby, która jest warta kilkaset tysięcy, to odetną wam to z pensji. Albo odetną wam coś jeszcze w ramach kary. Odcinają łapy za złą pracę? Dopytywał jeden z najemników. Żeby tylko. W najgorszych przypadkach wysyłają cię do izolatki, a potem albo zabiją i sprzedadzą twoje organy, albo dadzą ci dłużej pracować. Zazwyczaj odcinają jedynie palce bądź dłoń. Tak, dobrze słyszeliście. Statki łowiące ryby to dla bandytów idealne miejsce do handlu organami, narkotykami, a nawet żywym towarem. Trzeba jedynie pomysłu i voilà, miliony pojawią się w twojej kieszeni. I to prawdziwe miliony. Nie takie drobne, które dostajemy za to, co tu robimy. Ale i tak jestem tego zdania, że lepiej zarobić mniej i przeżyć, niż zarobić dziesiątki milionów i skończyć na dnie, gdzie zostaniesz pożarty przez morskie stworzenia. Z nieba powoli zaczęły spadać samotne krople. Po paru sekundach mały deszczek zamienił się w ogromną ulewę, zamieniając wszystko, co otaczało najemników, w błoto. Cholera, i teraz wszystko będzie mokre, żeby nam hamaków nie zalało, bo w tym błocie na pewno nie będę spał. Wnet rozbrzmiał niesamowicie głośny i długi grzmot z nieba, strasząc przy tym cały oddział. Kurwa, co się dzieje w tym pieprzonym lesie? Wybaczcie, panowie, muszę się wyszczać. Wtrącił się radiowy, wstając od ogniska. No nic, panowie, najedzeni? Tak jest. Zjadłbym jeszcze kurczaka. Parsknąłem z ironią. Nie rób nam smaka. Dosyć. Mruknął szef wyprawę. Nasłuchaliście się historii? Dobrze, tylko się nie posikajcie jak radiowe. Pora na sen. Czeka nas jutro dużo pracy. Temu, komu przeszkadza deszcz i chce przygotować zasłonę, aby na niego nie padało, niech to zrobi. Dobranoc. Nazajutrz obudziły mnie krzyki mych pobratymców. Szef wydzierał się na jednego z naszych, a reszta najemników biegała wokół obozu i wykrzykiwała imiona dwójki mężczyzn. Czemu za nimi nie poszedłeś? Dobrze wiesz, jaka jest sytuacja. Szefie, gdy Mike powiedział, że idzie go poszukać, stwierdziłem, że sobie poradzi. Nie wiem, kiedy zasnąłem. Zmęczenie dało się we znaki. Kurwa, czemu on to tobie powiedział, ty zajebany debilu? Mógł powiedzieć komuś innemu. Co się stało? Spytałem niepewnym głosem. Dwójka naszych zaginęła, Radiowy i Arturo. Poszli w las się wyszczać i ślad po nich zaginął. Jedyne, co po nich zostało, to ta dłoń. Podniósł trzymany kawałek ciała do góry. Na sam widok zebrało mi się na wymioty, ale jakimś niewypowiedzianym cudem zatrzymałem przetrawione mięso w gardle, czując tylko jego nieprzyjemny posmak. Nie chciałem wyjść na słabego. Matko święta. Panowie! Wykrzyczał jeden z najemników. Radio zostało zniszczone. Nasze jedyne źródło kontaktu ze światem właśnie przepadło. Jasna, Anielko. Drużyna, do mnie. W ciągu paru sekund pozostała piątka ustawiła się w szeregu. Dowódca kazał zebrać cały nasz ekwipunek, zakryć ślady bytowania i wrócić do bazy. Zajęło nam to cały dzień. Udało się to tylko dzięki dobrej percepcji jednego z naszych i jego doskonałej pamięci fotograficznej oraz doświadczeniu odnajdywania się w dżungli. Na każdym kroku czuliśmy się obserwowani, jakby drzewa uzyskały zdolność obserwacji. Niektóre gałęzie i krzewy prawdopodobnie specjalnie chwytały każdego z nas w swoje objęcia, nie chcąc puścić. Szczęście, że mieliśmy wtedy maczetę. Dzięki nim, każde większe gałęzie bądź krzewy wyrastające z ziemi, które mogły stanowić zagrożenie, były skutecznie ucinane. Stada ptaków, ssaków oraz mniejszych gadów nie odstępowały nas na krok. Stawały się naszymi cieniami. Po paru godzinach część z nas dostała paranoi. Sądzili, że wszystko wokół chce ich rozerwać na strzępy. W pewnym momencie chwycili za broń i wystrzelali parę magazynków w powietrze, drzewa i Bogu ducha winne zwierzęta. Pomogła dopiero ostra reakcja naszego szefa, który sprzedał każdemu paranoikowi soczystego liścia w twarz na otrzeźwienie. Morale zespołu, z metra na metr, stawały się coraz niższe. Dżungla robiła z nami co chciała. W końcu, gdy słońce zaszło za korony drzew, a wokół nas powoli zaczynał panować mrok, dotarliśmy do bazy. Tego, co tam ujrzeliśmy, nie zapomnę do końca swoich dni. Dwa inne oddziały prawdopodobnie miały taką samą sytuację co my. Podczas nocowania dżungla również zabrała im paru towarzyszy. Wpadli na ten sam pomysł, co nasz oddział z północnego kierunku i wrócili do basy. Co tu się do cholery stało? Wykrzyczałem. Sprawdzić, czy ktokolwiek przeszedł. Wykrzyczał szef. To było zbędne. Nie było czego sprawdzać. Niestety nie zdążyliśmy. Za długo nam zajął powrót. Cała grupa najemników została brutalnie zabita, a łuski po wystrzelonych pociskach walały się wszędzie. Zabójcy rozerwali na pół 10 mężczyzn, reszta miała odcięte głowy bądź przepalone twarze. Wykutasy, wyłazić, pokazać się, jesteście tacy cwani, chodźcie tutaj. Wykrzykiwał najemnik, odbezpieczając broń i wystrzeliwując pojedyncze strzały w ziemię. Uspokój się, skończymy przez ciebie tak samo jak oni, powiedział szef. To twoja wina, ty nam kazałeś tutaj pracować, to twoja pieprzona żądza zysku spowodowała śmierć kilkudziesięciu ludzi. My pracowaliśmy, ty trzepałeś kasę, A może to ty wynająłeś kogoś, aby nas sprzątnąć i cała kasa dla ciebie? Przyznaj się, chcesz wszystko. Jesteś zachłannym dupkiem. Tylko więcej pieniędzy, więcej polowań i niszczenia lasu. Ile tak naprawdę ci zapłacili? 100 milionów? 200? 300? Może miliard? Zamknij się, o niczym nie wiesz. Jesteś hipokrytą. Zgodziliście się na to. Podpisywaliście ze mną umowę. Jesteście tacy sami jak ja. Jesteś taki sam jak ja. My wszyscy chcemy pieniędzy. My wszyscy chcemy zysku. Jesteśmy w stanie zabić wszystko, co żyje, aby nam żyło się dobrze. Po to tutaj przyjechaliśmy. Panowie, kłótnie nic nam nie dadzą. Została nas ósemka i albo stąd uciekniemy i ucieszymy się tym, co mamy, albo wszyscy zginiemy. Wtrąciłem się, próbując załagodzić sytuację. I zostawić wszystkie te ciała. Zasługują na pochówek. Ich rodziny zasługują na to, co zarobili. Rozległa się seria wystrzałów z karabinu, na wskutek której wszyscy się wzdrygnęli. Uspokójcie się wszyscy. To do nas idzie. Słyszeliście ten ryk? Jaki ryk? O czym ty pleciesz, Mike? Wszyscy cisza. Nasłuchujcie. Wszyscy wstrzymali natychmiastowo oddech, nasłuchując zbliżającego się zagrożenia. To wyszło z dżungli. Miało co najmniej 3,5 metra wysokości. Głowa była pokryta mchem, świecące czerwone ślepia niemalże mnie oślepiały. Jego ciało było ciemnozielone, a szpony miał długości mojej nogi. Nie wydał żadnego odgłosu. W okamgnieniu przemieścił się do Majka. Stanął na chwilę przed nim, wyglądając jak posąg. Po chwili wbił mu swój pazur w brzuch, przeszywając go na wylot. Zamurowało mnie. W tamtej chwili zrozumiałem, że nie chcę tych pieniędzy. Ważniejsze jest moje życie niż te kilkaset tysięcy dolarów. Rzuciłem broń, obróciłem się na pięcie i rozpocząłem ucieczkę. Ognia, napieprzać w to coś! Wykrzykiwał szef. Strzały słyszałem jedynie przez parę sekund. To coś poradziło sobie ze wszystkimi szybciej niż elitarny amerykański czy inny sowiecki oddział. Może to była broń testowana przez wojsko? Nie wiem. Przez tyle lat miałem wiele czasu, aby się zastanowić, czym to było. Jednakże każde pytanie rodziło kolejne. Monstrum pozwoliło mi odejść. Chyba dlatego, że zrozumiałem swój błąd i postawiłem swoje życie nad chęcią zysku. Ale czy na pewno? Czy na pewno byłem jedynym, który tak pomyślał? To coś mnie nawet nie goniło. Gdy spojrzałem się za siebie, dostrzegłem tylko te świecące, skierowane prosto na mnie, czerwone ślepia, które z sekundy na sekundę robiły się coraz mniejsze. Niesamowita dawka adrenaliny dodała mi wręcz boską siłę do uciekania. Nie jestem pewien, ile minęło czasu, odkąd wyślizgnąłem się śmierci z rąk, ale wiem, że moje nogi powoli odmawiały posłuszeństwa. Dotarłem do cywilizacji. Do wioski liczącej nie więcej niż 300 mieszkańców. Poprosiłem o pomoc miejscowych, mieszając ze sobą mało zrozumiałe słowa po portugalsku, hiszpańsku i włosku. Miejscowi doskonale mnie zrozumieli i obdarzyli swoją dobrocią serca. Nakarmili, wyleczyli rany, których nabawiłem się podczas ucieczki. Dali nowe ciuchy oraz pozwolili się zdrzemnąć. Niestety, przez ponad 40 godzin od tego zajścia nie potrafiłem zmrużyć oka. Podczas wspólnej kolacji, gdzie cała wieś siadała przy ognisku i jadała wspólnie posiłek, jakim uraczyła ich matka natura, dowiedziałem się jednej ciekawej rzeczy. Opowiedziałem im swoją historię, omijając zabijanie zwierząt oraz wypalanie lasów. Wiedzieli tylko tyle, że ratowałem moich przyjaciół. Przodkowie miejscowych znali doskonale tę bestię. Czyhała na niegodziwców, którzy niszczą dżunglę. Karała ich albo rozpaławiając ciało swymi szponami, albo zabijając ich w bardzo brutalny sposób. Ponoć byłem jedną z trzech osób, które ją spotkały i przeżyły. Nie byłem z tego powodu dumny, ale jeśli dokonałem czegoś niemożliwego, to się cieszę. Na całe szczęście, mało kto dopytywał, co takiego zrobiłem, że zabić mnie chciał sam król dżungli. Może to i nawet lepiej. Zwykle na te pytania odpowiadałem wymijająco. Autor opowiadania Giovanni Giampietro czytał Quadrates. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z., Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alexni TV, Polish Sausage, Jurek Ziajko, Azza, XXKK Pitbullix, Maciek Dwukropek D, Magda Grzegorzewicz, Chce Śmierć, Paweł Łangowski, Drzewiaste, Kasia oraz Seirio Gameplay. Do usłyszenia.